Ile jest osób w tym pomieszczeniu? To była pierwsza rzecz, o którą zapytała mnie Stella, siadając przy restauracyjnym stole. Rozejrzałem się dookoła. Była druga nad ranem. Miejsce praktycznie opustoszało. Co masz na myśli? Ile osób jest tu teraz, poza nami? Dodała. Może z 5, 6, odpowiedziałem niepewnie. Usta Stelli drżały. Ile dokładnie osób jest w pomieszczeniu? Powiedz, ile jest dokładnie? Wzdrygnąłem się, słysząc ton, w jakim wypowiedziała to zdanie. Była przerażona. Policzyłem. Kelner, starzec wpatrujący się w stojącą przy drzwiach miskę zupy. Dwie młode kobiety odpoczywające po nocy pełnej imprezowania. Facet w czapce z daszkiem próbujący przeciąć swój rozgotowany stek i kobieta w średnim wieku w płaszczu w kolorze groszku. 6, powiedziałem. 6 osób. Stella natychmiast się uspokoiła. Dziękuję. Powiedziała z westchnieniem, jakby zeszło z niej powietrze i cały stres. Stella i ja nie widzieliśmy się od 5 miesięcy. Chodziłem do szkoły poza stanem i spędzałem lato w domu. Stella dostała się na dobry uniwersytet, ale jej siostra Ann zginęła w wypadku samochodowym 2 tygodnie przed jej pójściem do szkoły. Śmierć mocno ją dotknęła. Naprawdę ciężko to przeżyła. Nie byłem pewien, dlaczego do mnie zadzwoniła. Wątpiłem, żeby to było nadrobienie zaległości, a już na pewno nie wyglądało to jak zaproszenie na imprezę. Stella wiedziała, że powstrzymywałem się od wszystkich wyjść. Dla mnie ta decyzja była końcowym rezultatem bycia wychowywanym przez alkoholików, którzy stosowali przemoc werbalną i do tego po prostu nie chciałem skończyć jak oni. Stella wyglądała na poważną. Nie emanowała negatywnymi emocjami, ale wyglądała na egzystencjonalnie wyczerpaną. Miała blizny na rękach, siniaki na wytatuowanych przedramionach i niezwykłe ślady skaryfikacji na szyi. Dwie z nich wyglądały jak niezdarne Z, ale odwrócone, jakby zrobione w lustrze. Przyjaciel Stelli, Corey, podrzucił ją do restauracji jakieś 30 minut przed moim przybyciem. Nie znałem go dobrze, ale to, co o nim wiedziałem, nie podobało mi się. Więc jak się trzymasz? Zapytałem. Stella nie odpowiedziała. Pojawił się kelner i Stella przyjrzała mu się uważnie, po czym zamówiła czarną kawę i kawałek ciasta jagodowego. Dostałem gorącą herbatę i porcję frytek, chociaż nie byłem specjalnie głodny. Przez kilka minut siedzieliśmy w niezręcznej ciszy, po czym Stella, wpatrując się w swoje dłonie, zapytała: jaka jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłeś? Wzruszyłem ramionami i powiedziałem: okłamywałem ludzi, kłamałem, żeby się wymigać. Głównie moich znajomych z liceum, ale się zmieniłem. Już tego nie robię. O, i też kiedyś okradłem sklep. W zasadzie, może to za duże słowo, bo to, co ukradłem, to była para skarpetek. Stella roześmiała się. W tym momencie pojawił się kelner z naszymi napojami i jedzeniem. Stella podskoczyła. Jej oczy znowu były szeroko otwarte, twarz zarumieniona. Pozostali goście w restauracji odwrócili się i spojrzeli, ale nic nie zrobili. Wszystko w porządku? Zapytał zdziwiony kelner. Biorąc głęboki oddech, Stella powoli usiadła. Tak, przepraszam, powiedziała. Ja po prostu to była długa noc. Kelner pokiwał ze zrozumieniem głową, kładąc przed nami jedzenie. Kiedy wyszedł, Stella napiła się kawy, a potem spojrzała na mnie znad kubka ze łzami w oczach. Zrobiłam najgorszą rzecz, jaką możesz zrobić. Próbowałam kogoś zabić. Nie byłem pewien, czy dobrze ją zrozumiałem. Co? Zapytałem, nie rozumiejąc. Stella skinęła głową. Jej oczy były utkwione w moich. Biegacz. Cory i ja uderzyliśmy go samochodem. O mój Boże, kiedy to... W drodze tutaj. Krew odpłynęła z mojej twarzy. Powinniśmy wezwać policję. Może nadal tam być zraniony i... Nie przejmuj się. Przerwała. Wróciliśmy i sprawdziliśmy, co z nim. Nie było żadnego biegacza. Co to do cholery znaczy? Zapytałem, nie rozumiejąc, o czym ona do mnie do diabła mówi. Zaczynałem powoli wariować. Czy to jakiegoś rodzaju żart? Proszę, nie rób ze mnie idioty. Powiedziałem. Nie chcę słuchać takich bzdur. To nie bzdury, odpowiedziała Stella. Zapytaj Coriego. Nie chciałem dzwonić do tego czubka. Stella powiedziała. Właściwie nie widziałam biegacza. Cory widział. Stąd wiedziałam, co mam zrobić. Zapytałam więc go, gdzie dokładnie jest ten mężczyzna. Chwyciłam kierownicę, a Cory wrzasnął na mnie, gdy samochód uderzył w faceta. Podobno wyleciał w powietrze. Jakby to miało znaczenie. Cory mocno wtedy nacisnął na hamulce. Tracił rozum, mówił o pójściu do więzienia i o końcu jego życia, ale powiedziałam mu, żeby się nie martwił. To go wkurzyło. Kiedy wysiadł z samochodu, aby pomóc chłopakowi, po prostu zamarł, bo nikogo tam nie było. Droga była pusta. Ja się tego spodziewałam. Wiedziałam, że tak będzie. Upiła kolejny łyk kawy i nakuła widelcem kawałek ciasta, nakuwając skórkę i przyglądając się zabarwionym na niebiesko ząbkom w przyćmionym świetle jarzeniówek. Widzisz, to może wyglądać zupełnie jak osoba. Może być w każdym wieku, ubrane w dowolny sposób. Mówi jak człowiek. Je, pije, robi wszystkie te zwykłe rzeczy, które robią ludzie. Wiem, że nie brzmi to groźnie, ale poczekaj na zwrot akcji. Nie widzę tego. Ta rzecz udająca osobę jest dla mnie niewidoczna, ale ty i wszyscy inni możecie to zobaczyć. Nie wiem, o czym do mnie mówisz. Stella w końcu na mnie spojrzała. 2 tygodnie temu mieliśmy niezłego tripa. Ja... Cory i kobieta o imieniu Genevieve. Ona była przewodnikiem. To było w domu Coriego na tarasie. Zarzuciliśmy N-bomb. To syntetyczne MDMA. Używaliśmy halucynogenów i próbowaliśmy zbadać wewnętrzną przestrzeń mentalną. Wspólne podróżowanie, dzielenie się tymi samymi obrazami. To szalone, jak ludzie są zsynchronizowani emocjonalnie i mentalnie. Można w zasadzie podróżować razem. Wiem, jak to brzmi. Ja naprawdę wiem, ale to nam się udało. Byliśmy... Myślę, że można by to opisać jako podróż astralną. Zbudowaliśmy tę architekturę, to miasto w naszych umysłach, a potem je eksplorowaliśmy. W większości składało się z ruchomych, pięknych budynków, struktury wznoszące się nad nami jak pasma górskie i... w tym mentalnym mieście, tam natknęliśmy się na to. Drzwi jadalni zadzwoniły, gdy 2 młode kobiety jadły naleśniki. Stella patrzyła, jak odchodzą, po czym odwróciła się do mnie. Nie potrzebowałem wyjaśnień. Są tu teraz 4 osoby, powiedziałem. Skinęła głową, upiła kolejny łyk kawy i kontynuowała. No cóż, tej nocy weszliśmy głębiej w miasto niż kiedykolwiek wcześniej. Skończyliśmy w wieży, miała spiralne schody. Wszyscy poszliśmy na najwyższe piętro i znaleźliśmy zamknięte drzwi. Wszyscy widzieliście to samo? Przerwałem, nie wierząc w to opowiadanie. Tak. Zachowanie Stelli nasilało się. Drżenie zniknęło. Wszyscy to widzieliśmy. Okej. Odpowiedziałem, ale tak naprawdę nie byłem przekonany. Więc dochodzimy do tych drzwi. To były metalowe, prawie pancerne wrota. Wgniecione, ale od środka. Wybrzuszamy się, jakby ktoś kopał drzwi, próbując je rozbić. Genevieve, ona się przestraszyła. Powiedziała nam, żebyśmy nie otwierali tych drzwi, że musimy się trzymać od nich z daleka. Powiedziała, że po drugiej stronie jest podróżnik. Podróżnik? Tak, tak to nazwała Genevieve. Będąc przewodnikiem, wiedziała, jakie konstrukcje badaliśmy. Widziała takie drzwi i została ostrzeżona przed podróżnikami. Według niej byli podobni do nas, odkrywcy wewnętrznej przestrzeni, ale nie z naszej rzeczywistości, z innej, złej. Krótko mówiąc i nie przedłużając, otworzyłam drzwi. Dlaczego to zrobiłaś? Stella mieszała kawę i przez chwilę była zamyślona. Kiedy to robiła, jeden z kucharzy wyszedł z kuchni i usiadł przy blacie. Przekartkował gazetę, którą ktoś zostawił, i spojrzał na mnie. Skinął głową i uśmiechnął się lekko. Zastanawiałem się, czy to on zrobił frytki, których nie jadłem. Kiedy Cory i Genevieve odeszli, kontynuowała Stella, wciąż wpatrując się w swojego drinka. Usłyszałam głos po drugiej stronie drzwi, głos mojej siostry. Ona błagała, błagała mnie, żebym ją wypuściła. Przysięgam ci, że to była ona. Otworzyłam więc te metalowe drzwi. Czując na sobie wzrok kucharza, zjadłem kilka frytek. Były zimne i mokre. Wyjątkowo paskudne. Co się potem stało? Zapytałem Stellę. Kiedy je otworzyłam, coś nagle przemknęło obok mnie. Coś lepkiego i zimnego. Dotknęło mnie to na bardzo krótko. Poczułam ból. Stella nieświadomie wskazała na bliznę w kształcie litery Z na szyi, po czym kontynuowała. W każdym razie po drugiej stronie drzwi nie było pokoju. Znajdowała się tam po prostu pustka. Głęboka pustka bez głębi i kolorów. Kiedy podróż dobiegła końca, od razu poczułam zmianę. Poczułam się, jakbym była obserwowana. Przez całą resztę tej nocy, następnego dnia, następnego tygodnia, coś mnie śledziło. Cień, obecność. I wiedziałam, po prostu wiedziałam w głębi duszy, że jeśli mnie dopadnie, jeśli dotknie mnie jeszcze raz, wtedy umrę. Ciągle wbijała widelec w kawałek ciasta, rozbijając skórkę i pozwalając, aby zastygłe jagody powoli opadały w postaci małej galaretki. Mówiłaś mi, że nie możesz tego zobaczyć, Stella. Drzwi do jadalni otworzyły się i weszło dwóch mężczyzn w roboczych kombinezonach, każdy z twardym kapeluszem. Ich ubrania były zakurzone. Stella nagle wyprostowała się na krześle. Dwóch mężczyzn właśnie weszło do restauracji, prawda? Kiwnąłem głową twierdząco. Tak, tylko ci dwaj goście. Stella uspokoiła się. Dlaczego ja? Zapytałem. Dlaczego chciałaś się ze mną spotkać? Po to, żeby mi to powiedzieć? Stella uśmiechnęła się. Po raz pierwszy zrobiła to tej nocy. Ponieważ wiedziałam, że mi uwierzysz. Przełknąłem ciężko, czując nagle niemożliwą suchość w gardle. Byłeś dobrym przyjacielem. Stella zamrugała, tłumiąc napływające emocje. W szkole średniej, kiedy sprawy się pogarszały z chłopakami, byłeś jedyną osobą, której mogłam się zwierzyć. Byłeś tym, który mi ufał. Tym, który niezależnie od tego, co zrobiłam, nieważne jak głupie by to było, byłeś przy mnie. Byłeś ramieniem, w które można było się wypłakać, dłonią, którą można było trzymać. Wtedy sięgnęła przez stół i wzięła mnie za rękę. Ścisnęła ją, naprawdę mocno. Prawdę mówiąc, przez większą część liceum podkochiwałem się w Stelli. Na pewno była przyjaciółką. Ja przez jakiś czas też byłem dobrym przyjacielem. Lubiłem być dla niej oparciem. ale zawsze liczyłem na więcej. Jak większość przyjaźni, zaczęła się od jednostronnego zauroczenia, mojego. I chociaż nie widziałem jej pół roku, to uczucia pozostałe. Uśpione, ale jednak gdzieś tam były. Oczekiwały na przebudzenie. Kiedy Stella trzymała moją dłoń i uśmiechała się, zauważyłem, a właściwie poczułem, jak jej paznokieć rysuje coś po wewnętrznej stronie mojej dłoni. Na początku był to lekki, tylko niewielki nacisk. Tylko, że zrobiło się ostrzej, aż... Auć, do cholery! Odsunąłem rękę i odkryłem, że Stella mnie skaleczyła. Ostrym, małym paznokciem wycięła mi kształt w skórze. To była odwrócona litera Z. Podobna do tej, jak ta na jej szyi. Ze środka małego rozcięcia zaczęła wypływać wstęga krwi. Co do cholery, Stello? Pokręciła tylko głową i wstała, odsuwając się od stołu, powtarzając w kółko. Przepraszam, przepraszam, musiałam, okej? Musiałam. Musiałam co, zranić mnie? Byłem wściekły, zdezorientowany. Wszyscy w restauracji odwrócili się, żeby na nas popatrzeć. Tylko kucharz wstał ze swojego miejsca przy blacie i podszedł chcąc pomóc. Machnąłem na niego. W porządku, mamy to pod kontrolą. Właśnie wtedy Stella stanęła jak wryta, a jej głos stał się zaledwie szeptem. Co? Powiedziałem mu, że mamy to pod kontrolą. Zbladła. Kto? Komu powiedziałeś? Kucharzowi, krzyknąłem. On po prostu próbuje nam pomóc. Nie ma kucharza, nikogo obok nas nie ma. Stella zaczęła wrzeszczeć i cofać się. Uderzyła w pobliski stół. Krzesła się przewróciły. Zastawa spadła na podłogę. Nie, nie, krzyknęła. Nikogo tu nie ma. Kucharz uklęknął obok Stelli i przez ułamek sekundy, choć byłem oszołomiony, szczerze myślałem, że pomoże jej wstać. Nie zrobił tego. Zamiast tego pochylił się ku niej. Płakała i trzęsła się. Najwyraźniej go nie widziała. Kucharz odwrócił się do mnie, skinął głową z chorym uśmiechem, a następnie szeroko otworzył usta. Ukazał w ten sposób pomieszane, zakrwawione dziąsła wypełnione postrzępionymi zębami. Jednym kęsem rozerwał jej gardło. Gdy krew Stelli rozpłynęła się po linoleum, kucharz zniknął. Nie rozpłynął się, nie rozpuścił się w jakiejś fantastycznej mgle. Nie. Był tam i nagle puf, zniknął, jakby nigdy go tu nie było. Ktoś krzyknął. Wydaje mi się, że to kobieta w groszkowo-zielonym płaszczu. Potem, gdy przyjechała policja, pojawiła się pewna historia. Wszyscy ludzie w restauracji tego wieczoru twierdzili, że Stella podrżnęła sobie gardło nożem. Dlaczego miałaby to zrobić należąco i uciekając, tego nie wiedzieli. Powiedzieli też, że kucharz próbował jej pomóc, że próbował zatamować krwotok i uratować jej życie. Policja nie mogła go znaleźć po przybyciu karetki. Kiedy następnego dnia wróciłem do restauracji, żeby zapytać, co się stało, kelner stwierdził, że nie mają nawet kucharza podobnego do opisanego przeze mnie mężczyznę. Do człowieka, którego widziałem. To wyglądało tak, jakby po śmierci Stelli wszystkie szczegóły z jej życia zaczęły zanikać. Jakby wszechświat całkowicie wymazał ją z istnienia. A teraz podróżnik, czymkolwiek jest, przybył po mnie. Minęło 5 dni od śmierci Stelli w tej restauracji. Od 5 dni jestem nawiedzany i ścigany. Wytropiłem Coriego, a on zaprowadził mnie do Genevieve. Powiedziała mi, jaki los mnie czeka. Według niej podróżnicy używają tego symbolu, odwróconej litery Z, jak na szyi Stelli, tego, który ta suka wydrapała mi na ciele, aby wyśledzić swoje ofiary. Stella chyba myślała, że uda jej się oszukać podróżnika, żeby zabrał mnie zamiast niej. To nie zadziałało. Zamiast tego i mnie skazała na śmierć. To tylko kwestia czasu, zanim pojawi się dodatkowa osoba. Osoba, której nie widzę, siedząca naprzeciwko mnie w autobusie lub idąca za mną na ulicę. W tej chwili jestem w swojej sypialni w domu moich rodziców. Nie wyszedłem od 48 godzin, a oni zaczynają się o mnie martwić. Słyszeli, że straciłem bliską osobę, chociaż nie przypominają sobie nikogo o imieniu Stella, która chodziłaby ze mną do liceum, więc okazują mi współczucie i pozwalają pozostać w zamknięciu. Teraz powiedzieli mi, że mam gości. Ludzie przyszli bez zapowiedzi. Osoby, których, kiedy wyciągam szyję przez okno, żeby rzucić okiem na ich stojących na werandzie, w ogóle nie ma. Tylko moi rodzice rozmawiają i gestykulują w pustą przestrzeń. W końcu będę musiał opuścić ten pokój. Inaczej moi rodzice zaczną się tak martwić, że wezwą do mnie jakąś pomoc, a ta prawdopodobnie zawiezie mnie do szpitala. Kiedy tam dotrę, będę zadawał te same pytania, które zadawała Stella. Ile osób jest tu teraz? Ile dokładnie? Autor opowiadania Dusk in the Green. Czytam Quadrotas. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Milky Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alexni TV, Polish Sausage, Jurek Ziajko, Azza, XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Bercik, Kasia Grzybowska, Ragnarok Floki, Lost Soul 82, Żelka, Xerox, Pryzmet, Mateusz Dudek, Utar Drejs oraz Kasia. Do usłyszenia.